Tak jak zostało to zapowiedziane już wcześniej, że chcemy dzisiaj mówić na temat proroctw Biblii, no w aspekcie Mesjasza i Izraela w proroctwach. Dobrze. Na świecie jest wiele przywódców religijnych. Odbywają się też nawet takie szczególne spotkania przywódców religijnych w Asyżu. To jest tam, gdzie skąd pochodzi Franciszek z Asyżu. No i na pamiątkę jego misji czy jego działalności, no regularnie tam odbywają się spotkania i różni przywódcy religijni przybywają. Może nie wszyscy, ale wielu, wielu znanych tam przybywa. W ogóle mamy bardzo wiele przywódców religijnych. Mamy nawet tu wypisane. Budda, Muhammad czy Mahomet, Konfucjusz, Zaratustra, no i wiele innych. I bardzo często mówi się, że jednym z takich przywódców wymienionych, może i niewymienionych, jest Jezus z Nazaretu. Czy Jezusa z Nazaretu, Jezusa Chrystusa inaczej, możemy postawić w tym rzędzie przywódców religijnych, takich jak Budda, Mahomet, Konfucjusz, Zaratusztra czy jeszcze innych? Chciałbym udowodnić, że absolutnie nie. Że Jezus Chrystus jest czymś więcej jak tylko przywódcą religijnym podobnym do tych, których oglądamy. Czym on się różni, zdecydowanie różni od pozostałych przywódców? Między innymi tym, co też i będziemy podkreślać, że Jezus Chrystus jest postacią zapowiedzianą. Kiedyś miałem nawet przywilej napisać taki artykuł. Życiorys człowieka, który został napisany 400 lat przed jego urodzeniem. I to z najmniejszymi szczegółami. Nawet ciekawe byłoby, może był taki odczyt, albo ciekawe byłoby wygłosić, jakież to szczegóły zostały zapowiedziane, które wypełniły się w misji, w służbie Jezusa Chrystusa. Nieraz to wszystko objawione jest w Piśmie Świętym. Tam są te zapowiedzi, że nawet precyzyjnie możemy jego życiorys napisać przynajmniej 400 lat przed jego urodzeniem. Nawet pewne szczegóły tam możemy podać. To wszystko znajduje się w Piśmie Świętym. Nieraz stawiamy sobie pytania, jak gdy staję przed studentami, to pytam się, co jest treścią Biblii? No różne odpowiedzi słyszę, a zwłaszcza mam do czynienia czasem albo w większości ze studentami, którzy po raz pierwszy biorą do ręki Biblię, to jest w wyższej szkole teologiczno-humanistycznej, na takich działach jak promocja zdrowia i inne, nawet prowadzone są te zajęcia w Łodzi, serdecznie tak przy okazji zapraszam. I gdy stawiam pytanie, co jest treścią Biblii, to dzieje świata, pada odpowiedź, pewne historie tam są, pewne zasady etyczne tam są wspomniane i tak dalej. Wszystko to jest prawdą, tylko nie jest to pełnia prawdy. Jeżeli chodzi o Pismo Święte, Biblia nie jest księgą o czymś, ale Biblia jest księgą o kimś, niczym złota nić przewija się przez wszystkie karty Pisma Świętego. Jakaś jedna postać, od pierwszych słów aż do ostatnich. Nie mam dzisiaj czasu otwierać Biblię i mówić, że w pierwszych słowach Biblii już jest postać Jezusa Chrystusa. Może taki wykład albo był, albo może jeszcze przy jakiejś okazji będzie. Ale jest to treścią Pisma Świętego nie jest coś, nie jest historia, chociaż na bazie historii wiele rzeczy jest podane, już to mogliśmy stwierdzić, ale jest ktoś. Cały Stary Testament mówi jedną wielką prawdę. Od chwili, gdy grzech, to znaczy zerwane łączności z Bogiem, stało się i konsekwencja tej zerwanej łączności z Bogiem to jest śmierć, cierpienia. Od tej chwili się mówi, czy świat zawsze w takim stanie pozostanie. I w momencie, gdy to się stało, ta tragedia, którą nazywamy w języku takim teologicznym grzech, czy zerwanie łączności z Bogiem, a człowiek, jak mówiłem wczoraj, nie ma kwalifikacji do życia niezależnego od Boga, była zapowiedź, że ktoś przyjdzie, dokona pewnych czynów i nie to ktoś, ale sam Stwórca stanie się człowiekiem, aby to wszystko, co było na początku, z powrotem przywrócić. W ostatnich wierszach wczoraj nawet czytaliśmy wypowiedzi. Cały Stary Testament, często określany jako przed Chrystusem, mówi o tym, że ktoś przyjdzie. I wszystkie symbole, wszystkie ofiary, wszystkie zapowiedzi prorocze, nawet niektóre postacie zostały tak przedstawione, aby przedstawić ludziom, nam, a szczególnie tych, którzy żyli przed Chrystusem, że ktoś przyjdzie. Tak. To jest pierwsza część Biblii. Tak jak może niektórzy z Państwa w kościele śpiewają 4000 lat oczekiwany czy wyglądany. To jest pierwsza część Biblii. Ktoś ma przyjść. Druga część Biblii to są cztery Ewangelie i może pierwsze słowa Dziejów Apostolskich. Co mówi? Że wreszcie ten ktoś przyszedł. Narodził się z Marii Panny. Prowadził doskonałe życie. A następnie zaprowadzony na krzyż Golgoty i to, co będziemy też za chwilę mówić, i tam płacił cenę, dzięki której możemy uzyskać wieczną sprawiedliwość i powrócić do tego stanu, który był na początku. To jest druga część Biblii, Ewangelię. A gdy Jezus Chrystus dokonał czegoś, co nazywamy zbawieniem, co nazywamy spłatą wszystkich naszych długów, w cudzysłowie jakichś kredytów, któreśmy zaciągnęli, ale nie finansowych, no powiedział, ja tu powrócę jeszcze. Ja się nie pogodzę z tym, aby nasza ziemia pozostawała w takim stanie, w jakim była na początku. I dlatego tego oczekujemy jako największego wydarzenia. To, co miało być, że miał przyjść, przyszedł, zapowiedział, ja powrócę, ale już nie jako człowiek, nie na podstawie inkarnacji, ale przyjdę jako król królów, jako pan panów, no, aby przywrócić to, co było na początku. I dlatego Jezus Chrystus, gdy pojawił się, czytamy w Ewangelii Marka, w pierwszym rozdziale i 15 wierszu, i Chrystus powiedział tak. Wypełnił się czas. Czyli dał dowód tego, że nie pojawił się przypadkowo. No bo akurat nie takie warunki były. Jeżeli chodzi o tych pozostałych przywódców, takich jak Budda, Zaratustra, Konfucjusz, Mohamed czy wiele innych, których nawet lista przed chwilą była na ekranie, pojawiali się przypadkowo. Nikt się ich nie spodziewał. Nagle się pojawili. Jakieś szczególne idee zaczęli głosić. Pojawili się na arenie świata, jak meteor nagle się pojawia, jak meteor gaśnie, tak oni znikli. W wypadku Jezusa Chrystusa nie pojawił się przypadkowo, ale jest powiedziane, Chrystus, jak rozpoczął swoją misję, powiedział, wypełnił się czas. przybliżyło się królestwo. Mamy szczególną księgę, z którą już jesteśmy zapoznani. Jest to księga Daniela. I tam dokładnie jest zapowiedziany czas pojawienia się Jezusa jako Chrystusa i wtedy rozpoczął swoją misję. Tak nawiasem mówiąc, chciałbym Państwu jedną rzecz podkreślić. Jest dokument wydany, ja próbowałem do niego dotrzeć, ale nie tak łatwo dotrzeć. Może teraz dzięki komputerowi możemy to łatwiej uczynić, a mianowicie w Tomaszowie Mazowieckim i nie tylko. W innych częściach świata też było. Żydzi, przywódcy żydowscy, w okresie powojennym, międzywojennym, wydali pewny dokument, a mianowicie, że nie powinno być studiowane szczególnie dwa fragmenty Biblii Starego Testamentu. Pierwszy to Księga Proroka Izajasza, 53 rozdział. Dlatego, że wiecie Państwo, Żydzi spodziewali się Jezusa Chrystusa jako króla, jako wielkiego przywódcy, prawie politycznego, który wypędzi Rzymian i uczyni wielkie królestwo. Takiego się Mesjasza spodziewali. A 53 rozdział Księgi Izajasza mówi, że przyjdzie jako baranek, że na nim nie było nic szczególnego i tak dalej. Zachęcam, aby czytać 53 rozdział Księgi proroka Izajasza, jak również Księga Daniela, 9 rozdział. W tym dokumencie było zabronione, aby nie studiować 9 rozdziału, bo tam dokładnie jest określone, kiedy, w jakich warunkach przyjdzie Mesjasz i jakie będzie jego dzieło. Tak nieraz zastanawiam się, dlaczego to jakoś tak się stało, że Żydzi nie przyjęli w całości Mesjasza. Z jednej strony, a z drugiej strony, wiecie, przyczyna była w tym, że pomylili pierwsze przyjście albo pierwsze przyjście z drugim przyjściem. Dlatego, że Biblia mówi o dwóch przyjściach. To, co na tym wykresie widzieliśmy, że miał przyjść i że przyszedł i trzeci przyjdzie jeszcze raz. Za pierwszym razem albo za drugim razem miał przyjść jako wielki przywódca i jako król królów i pan panów. To ambicją człowieka i też tego narodu bardziej odpowiadało przyjście to drugie jako króla. I dlatego za pierwszym razem, kiedy miał przyjść jako człowiek, jako baranek na podstawie inkarnacji, bardziej odpowiadało to drugie przyjście. I byli tak zapatrzeni na to drugie przyjście jako króla, że za pierwszym razem już takiego się spodziewali. A w tych księgach, które mówiłem, księga proroka Izajasza, 53 rozdział, księga Daniela, 9 rozdział, o którym będziemy wiele mówili, zapowiadały jakieś inny obraz Mesjasza, który miał się pojawić i to będzie przedmiotem też naszych dzisiejszych rozważań. W księdze proroka Daniela, w 9 rozdziale, tam w wierszach od 24 po 25 czytamy takie słowa. 70 tygodni, myśmy już wczoraj czy na poprzednich odczytach nauczyliśmy się liczyć, że tak jak pewne zwierzęta są obrazem pewnych mocarstw, tak również dnie są obrazem, to jeszcze sobie dzisiaj przypomnimy, są obrazem dzień za rok ci daje. Jest powiedziane 70 tygodni, jak matematyka mnie nie myli, to jest 490 lat. I jeszcze Daniel powiedział, zostaje wyznaczono Twemu ludowi. Jakiemu ludowi? Jaki to był lud Daniela? No izraelski, żydowski. I Twojemu miastu świętemu. Jakie to było to święte miasto? No Jerozolima, gdzie znajdowała się świątynia. Aż dopełni się zbrodnia. Niestety tam w Jerozolimie dopełni się zbrodnia najsprawiedliwszego człowieka, Stwórcy, który stał się człowiekiem. W stosunku do Niego dopuszczono się zbrodni. Przypieczętowany będzie grzech, zmazana wina przez Jego śmierć. To wiele razy było podkreślane. Wina zostanie zmazana. Przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość. Ale nie, że my ją wypracujemy, tylko dla nas ją wypracuje no ten, który miał przyjść, Jezus Chrystus. Przywrócona wieczna sprawiedliwość, potwierdzi się widzenie i prorok najświętsze. Najświętsze to w świątyni, będzie namaszczone tej świątyni nowotestamentowej, która już nie jest na ziemi, ale jak czytamy w liście do Hebrajczyków, jest w przybytkach niebieskich. Przeto wiedz i zrozum. Jest apel. Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jerozolimy, bo jeżeli te 490 lat, to wszystko w tych latach miało się stać, to musimy wiedzieć, od jakiego momentu musimy te 490 lat, czyli inaczej 70 tygodni, od jakiego momentu musimy zacząć liczyć, bo w tym okresie co się ma stać? Ma dopełnić się zbrodnia, ma przypieczętowany być grzech, zmazana wina. Teksty na ten temat będą za chwilę. Przywrócona wieczna sprawiedliwość. No i należy liczyć o ponownej odbudowie, od czasów decyzji o ponownej odbudowie Jerozolimy, bo Jerozolima wtedy no, była w gruzach, świątynia w gruzach. Imperium Babilońskie, o którym wczoraj mówiliśmy, no najechało na Palestynę, na Izrael i to wszystko zostało zburzone aż do pomazańca księcia. Co to znaczy? Też będziemy mówić. W ciągu 62 znowu będzie odbudowane z rękiem rowami miejskimi, a będą to czasy bardzo trudne. Dobrze, patrzmy, co dalej miało się stać, szczególnie w ramach tego proroctwa, jak już wspominałem, no, pojawi się Mesjasz po 62 tygodniach. Tak, pomazaniec będzie zabity. Kto to jest pomazaniec? I nie będzie go. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto świątynię, potem nadejdzie koniec powodzi, do końca wojen postanowione spustoszenie, zabrze w ścisłe przymierze pomazaniec z wieloma na jeden tydzień, dzień za rok, czyli na 7 lat, jeszcze w połowie tego tygodnia zniesie ofiary krwawe. Tak, to jest to, co w Starym Testamencie było czynione. Te wszystkie ofiary były składane, które wskazywały na Jezusa Chrystusa, a w świątyni postawiony będzie obraz obrzydliwości. W porządku. W takim razie patrzmy na to wszystko, jak to dalej miało się rozwijać. To wszystko związane z Mesjaszem. Czytaliśmy, że ten okres szczególny należy rozpocząć liczyć od dekretu o odbudowie Jerozolimy. Kiedy ten dekret wyszedł? Faktycznie to wyszły 3 dekrety. Pierwszy król perski, Cyrus, wydał pierwszy dekret. Nie chcę za dużo dat wymieniać. Potem Dariusz go potwierdził, ale te dekrety nie były wprowadzone w życie. Dotyczyły tylko odbudowy Jerozolimy. Dopiero król perski Artakserkses, wtedy kiedy naród izraelski znajdował się w niewoli, kiedy świątynia była zburzona, wydał dekret w roku 457. Jest to zapisane w księdze Ezdrasza w rozdziale 7 i wierszu 7. No i w wyniku dekretu dopiero Artakserksesa, jak czytamy fragment tego dekretu, wyruszyli też z nim do Jeruzalemu niektórzy z synów izraelskich oraz kapłanów i lewitów, śpiewaków, odźwiernych, sług świątyni w 7 roku panowania króla Artakserksesa. Mamy dokładnie nawet powiedziane, w którym roku to będzie. I oto mamy daty. 464, znaczy Artakserkses panował do 424 i w 7 jego roku panowania wydał dekret, aby naród izraelski będący w niewoli babilońskiej, tak wiele narodów, mogli wrócić, odbudować świątynię, odbudować Jerozolimę, odbudować państwo izraelskie. 7 rok to jest rok 457. 457 rok. I czytamy, że najpierw wyznaczono 7 tygodni na odbudowę świątyni. Te 7 tygodni, no dzień za rok, to jest 49 lat. No, dziwne byłoby, jakbyśmy uważali, że te 7 tygodni, no to jest, no, czas, kiedy Jerozolima, nawet przy obecnych możliwościach budowlanych, nikt by w ciągu 7 tygodni nie zdołał odbudować świątyni Jerozolimy państwa. Dlatego też wracamy do tego, co już wczoraj powiedzieliśmy, że Bóg powiedział, tak jak symbolika była, że pierwsze zwierzę to pierwsze królestwo, czwarte zwierzę to czwarte królestwo i mnóstwo innych symboli, o których już na tym miejscu była mowa. Tak symbolicznie w proroctwie dzień czytamy w Biblii. To nie jest, że ktoś siedział i długo myślał, no i wreszcie coś wymyślał. Nie. W Biblii jest napisane, w księdze Ezechiela, wyznaczam ci po jednym dniu za każdy rok. Czyli jeden dzień oznacza rok. To samo w czwartej księdze Mojżeszowej. Według liczby dni, w których badaliście tę ziemię, było ich 40. Dzień licząc za rok. Czyli 7 tygodni, tak jak to widzieliśmy przed chwilą na wykresie, to jest 49 lat. Od dekretu Artakserksesa, co jest zanotowane w Biblii, jak również kroniki historyczne na ten temat mówią. Zupełna zgodność. 7 tygodni, czyli 49 lat od chwili dekretu Artakserksesa, no na odbudowę świątyni i Jerozolimy. No bo w wyniku najazdu babilońskiego została zburzona. 408 rok, to jest koniec tych 49 lat, świątynia została odbudowana i ten okres dobiega końca. Ale to jeszcze nie był ten moment, 408 rok przed naszą erą, w którym Mesjasz się miał narodzić. Ale czytamy, że do pojawienia się Mesjasza jeszcze miało upłynąć po okresie odbudowy Jerozolimy, czyli po tych 49 latach, miało jeszcze upłynąć 62 tygodnie, czyli 434 lat. Gdy to sumujemy, to jest 483, i gdy zaczynamy liczyć od dekretu Artakserksesa, pamiętając, że w chronologii lata liczyły się wstecz, do pierwszego roku naszej ery nie było roku zerowego, to tak nawiasem podkreślam, no to doprowadza nas tych 483, czyli 490 plus 434 do 27 roku naszej ery. Co stało się w 27 roku naszej ery? Popatrzmy. W księdze w Ewangelii Łukasza, w 3 rozdziale. Możemy to nawet czytać, Ewangelia Łukasza. Mamy wypisane, państwo macie to wypisane. 3 rozdział i czytajmy wiersz pierwszy Ewangelii Łukasza. Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, więc dokładne badania i następnie od 21 wiersza czytamy Ewangelia Łukasza, 3 rozdział od wiersza 21, ale jeszcze przeczytajmy 1 wiersz tego rozdziału. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, czyli to był 15 rok panowania Tyberiusza, cesarza rzymskiego, za którego zmarł Chrystus. Liczyli wtedy nie tak, jak my liczymy, ale liczono wtedy według konsulów. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był znany nam Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą iturejskim trachonickim Filip, którym brat jego, tetrarchą abelońskim Lizaniasz. Co się stało właśnie w 15 roku panowania Tyberiusza? Co chronologicznie można bardzo łatwo otworzyć, który to jest rok naszej ery, 15 rok panowania Tyberiusza. Czyli w tym czasie Tyberiusz panował 15 lat. W 21 roku wierszu czytamy. Co się wtedy stało? W 15 roku panowania Tyberiusza. A gdy wszyscy lud przyjmował chrzest. W 15 roku panowania Tyberiusza. To jest według przeliczenia 27 rok naszej ery. A gdy wszyscy lud przyjmował chrzest, gdy Jezus został ochrzczony, modlił się, otworzyło się niebo i stąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jako gołębica. I odezwał się głos z nieba. Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Co stało się w 15 roku panowania Tyberiusza, czyli w 27 roku naszej ery? Czytamy, że Jan Chrzciciel chrzcił nad Jordanem, w wieku świadomym ludzi, bo tylko o takim chrzcie mówi Pismo Święte. Wszyscy przyjmowali chrzest i przyjął chrzest również kto? Jezus Chrystus, mając wtedy 30 lat. I gdy przyjął chrzest, czytamy, że został, na niego stąpił Duch Święty. Został pomazany Duchem Świętym. I głos z nieba był słyszany. To jest Syn mój umiłowany, tego słuchajcie. Kiedy się to stało? W 27 roku naszej ery. Jezus z Nazaretu, cieśla, przyszedł nad Jordan i czytamy, że został pomazany Duchem Świętym. Tak jak w starożytności królów pomazywano olejem, oliwą pomazywano. Oliwa jest symbolem czego? No Ducha Świętego. Tak Jezus Chrystus został pomazany Duchem Świętym. I Jezus z Nazaretu do tego roku, 27 roku naszej ery, do 27 roku naszej ery, był Jezusem z Nazaretu. A w 27 roku naszej ery czytamy, że został pomazany i stał się kim? Jezusem pomazańcym. W języku hebrajskim, w takiej zlatynizowanej formie, to jest Jezus Mesjasz. W języku greckim to jest Jezus Chrystus, albo z łaciny Jezus Chrystus. A w języku polskim, jakbyśmy to dokładnie przetłumaczyli, to znaczy kto? Jezus pomazaniec. Jezus, który był pomazany Duchem Świętym, przeznaczony do jakiejś szczególnej służby. To wszystko wtedy się stało. Co wtedy Jezus Chrystus miał dokonać? Po 7 tygodniach i dodatkowych 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity. I nie będzie go lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię, potem nadejdzie koniec w powodzi, aż do końca będzie wojna, postawione spustoszenie. Dla nas ważne są przede wszystkim te pierwsze słowa, że po 62 tygodniach, po tym okresie, po 27 roku, pomazaniec, inaczej Chrystus, inaczej Mesjasz, co się z nim stanie? Będzie zabity, będzie ukrzyżowany. Tak. No i stało się to. Po 62 tygodniach, po trzech i pół latach, to możemy zobaczyć też na wykresie, to jeszcze raz patrzmy na ten wykres. 7 tygodni, potem jeszcze 62 i w 27 roku, jak to te lata sumujemy, to jest 27 rok i w 27 roku Jezus zgodnie z zapowiedzią proroczą, nakreślone to jest w księdze Daniela, że po 7 tygodniach, 62, czy jest w 27 roku, Jezus z Nazaretu będzie pomazany Duchem Świętym. Pomazany, czyli przeznaczony do szczególnej służby, przeznaczony do szczególnej misji. I dlatego jako pomazańca przeznaczonego do szczególnej misji określamy jako Chrystus, czy Mesjasz, czy jak już powiedziałem, poprawnie po polsku powinniśmy pomazaniec, czyli ktoś przeznaczony, tak jak królowie byli też przeznaczeni do szczególnej służby, Chrystus był przeznaczony. Tak. I czytamy, że cały okres wynosił ile tygodni? 70. Do tego czasu ile tygodni upłynęło? 7 i 60 i 62, czyli 483. I pozostał jeszcze jeden tydzień. I czytamy, że w połowie tego tygodnia, licząc od 27 roku, i zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. Widzieliśmy to, jeden tydzień. Dalej, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Ale szczególnie te pierwsze słowa tu są ważne. Że w połowie tego ostatniego tygodnia, czyli ile to jest pół tygodnia? 3,5 dnia, dzień za rok, czyli 3,5 lat, a jak do 27 roku jesienią, bo chrzest był jesienią w 27 roku, dodajmy 33,5 lat. Jaka data nam wychodzi? 31 rok. Co się stało w 31 roku wiosną? Na naszą Wielkanoc, tak jak będziemy wiosną przyszłego roku obchodzili Wielkanoc. Co się stanie? Co się stało? Czytamy, że pomazaniec będzie co? Zabity. Tak. Właśnie w Wielkanoc, w 31 roku, wiosną 31 roku, Jezusa osądzono, oskarżono, zaprowadzono na krzyż Golgoty i tam na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus umiera. Czytamy również, że jak Chrystus będzie umierał, zniesie wszelkie ofiary. Przypominacie sobie Państwo, co mówiliśmy, że Stary Testament co mówił? Że ktoś ma przyjść. Tak jest. I na tego kogoś wskazywały te wszystkie baranki, które umierały, wszystkie proroctwa, wszystkie postacie nawet ludzkie wskazywały na tego kogoś. I czytamy, że w połowie tygodnia, skoro one wskazywały na Chrystusa jako baranka, na jego śmierć, to gdy Chrystus będzie umierał, to te wszystkie ofiary starotestamentalne przestaną co? Obowiązywać. Bo one były tylko obrazem na przyszłość. A gdy to były tylko symbole, a gdy stała się rzeczywistość, no to już nie trzeba było tych symboli, tych obrazów. Bo stała się rzeczywistość. I dlatego czytaliśmy, zawrze przymierze z wieloma na jeden tydzień i w połowie tygodnia, czyli w 31 roku, gdy Chrystus będzie umierał, gdy umierał na krzyżu Golgoty, to co się stało? No te wszystkie ofiary krwawe z pokarmów, tam w Starym Testamencie to nie tylko baranki składano, ale jedzono chleby pszaśne, pozbawione kwasu, symbol bezgrzesznego ciała Jezusa Chrystusa. Wtedy między innymi czerwone wino, wytłaczany sok winogronowy, czerwony, wskazywał na co? Na jego krew. Tam podczas tych uroczystości pokarmy były, te chleby pszaszne jedzono, pili gorzkie zioła, symbol jego cierpień. To wszystko, gdy Chrystus umierał, to co się z tym stało? Przestało to obowiązywać jako obraz przyszłych wydarzeń. No i popatrzmy, co dalej się miało stać. Czyli Chrystus w 27, powtarzam wiele razy, aby to w pamięci pozostało, bo to jest tak jasno przedstawione w Piśmie Świętym. W 27 roku umiera, 3,5 lat miał działać i w 31 roku zapowiedź była w połowie tego ostatniego tygodnia, czyli w 31 roku miał umrzeć, znieść wszystkie ofiary starotestamentalne, dlatego że przyszła już prawdziwa, rzeczywista ofiara. Tak. Ale do końca tych 70 tygodni jeszcze pozostało ile? No te druga połowa tego tygodnia. Jeszcze pozostało 3,5 lat. Czytamy, że te 3,5 lat były wyznaczone dla ludu Daniela, dla świątyni. Ewangelia była tylko głoszona wtedy temu narodowi. Tak jest powiedziane, jak czytamy w 26 wierszu. Po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity, nie będzie, lud księcia wkroczy, zniszczy miasto i tak dalej. Do końca będzie wojna i spustoszenia. Te 3,5 lat jeszcze przeznaczono dla narodu izraelskiego, żydowskiego, jako szczególnego wybranego narodu. To też za chwilę zobaczymy. Szczególnie w Dziejach Apostolskich w 7 rozdziale i w następnych 51. 3,5 lat Ewangelia była głoszona tylko, wyłącznie temu narodowi. Czyli tyle jeszcze łaski dla tego narodu pozostało po śmierci Chrystusa. A działał 3,5 lat i druga połowa tego tygodnia to jest następne 3,5 lat. I co się stało? W 34 roku, jak widzieliśmy to na tym wykresie, jeszcze do niego wrócimy, naród izraelski to nie tylko w 31 roku zadecydował w dużej mierze o śmierci Mesjasza, ale gdy Ewangelia była głoszona, czytamy, że przemawiał Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, przemawiał jeden z diakonów, jest ciekawy, ja tak zachęcam, żeby cały ten rozdział siódmy przestudiować. Tu Szczepan jakby przypominał całą historię narodu izraelskiego. Tak, aż w połowie doszedł do tego, że wspomniał o Dawidzie. Tak. Wspomniał na temat Dawida, gdy wspomniał na temat Dawida, że Mesjasz był synem Dawidowym, to był czuły punkt dla tego narodu. Tam jeszcze druga część od Dawida powinna być wygłoszona. Ale jeżeli wspomniał Dawida i Chrystusa, że to był syn Dawidowy, bo taki tytuł nosi, nie wytrzymali. I co się stało? Szczepan przerwał przemówienie, bo widział na tych zaciętych twarzach, że odrzucili wpływ Ducha Świętego, przerwał przemówienie i co powiedział? Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Jakby chciał powiedzieć, nie ma sensu dalej przemawiać. Nie ma sensu w dalszym ciągu tą nowinę o zbawieniu w Chrystusie tylko do was skierować. Dlaczego? No bo wy sprzeciwiacie się komu? Duchowi Świętemu. Duch Święty oddziaływuje na was, przekonuje, że to jest prawda, że tą drogą należy iść i tak dalej, i tak dalej. A wy się sprzeciwiacie. Jak się sprzeciwiacie Duchowi Świętemu, to już nie ma żadnej siły, która by mogła wpłynąć na nasz umysł. Drodzy Państwo, to jest również dla nas ważne. Duch Święty przekonuje nas o tym, co jest w Piśmie Świętym napisane. Ale jeżeli my powiemy, no ciekawe to jest, no nawet to jest logiczne wszystko, ale no za dużo bym musiał poświęcić, żeby to przyjąć. Wiele rzeczy będę musiał zmienić, chociaż Duch Święty nas przekonuje o tym, że to jest prawdą, że tak jest. To, co dzisiaj mówimy, co wczoraj mówiliśmy, co w poprzednich odczytach było mowa, co jeszcze, jak Duch Święty oddziaływuje na nas, przekonuje nas o tym. A jak my mówimy zdecydowanie nie, no to co? To co jeszcze można uczynić? Nic więc. Bardzo dobrze, że Duch Święty oddziałuje. Dowodem tego, że oddziałuje, jest nasza obecność dzisiaj na tym miejscu. I w takim razie Szczepan powiedział do tego narodu, któremu przez 3,5 lat jeszcze wyłącznie kazana była tylko im Ewangelia, jako temu wybranemu narodowi. Powiedział, ludzie twardego karku, opornych serc, jakby chciał powiedzieć, nie ma sensu dalej mówić, skoro sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Wtedy dwaj apostołowie, apostoł Paweł i Barnaba, odpowiedzieli odważnie i rzekli, wam to najpierw było opowiadane Słowo Boże, czyli najpierw temu narodowi. Skoro jednak odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do kogo? Zwracamy się do pogan. Tak. Jakiś szczególny okres łaski dla tego narodu Danielowego. Te 3,5 ostatnie lata. Jak Szczepan został ukamienowany, bo czytamy, gdy powiedział, wy się zawsze sprzeciwiacie, porwali kamienie i ukamienowali go. Wtedy Paweł i Barnaba co powiedzieli? Czytaliśmy z dzieł apostolskich przed chwilę, co powiedzieli. W takim razie zwracamy się do pogan. Już naród ten, czytamy, stracił ten przywilej tego wybranego narodu. Oni nie stracili prawa do zbawienia. Oni stracili tylko prawo jako ten szczególny naród, który ma całemu światu głosić Ewangelię. I oto w liście Piotra, w pierwszym liście i w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, pierwszym wierszu czytamy: Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji, Bitynii, wybranych. Czyli już nie kieruje tego do tego jedynego wybranego narodu, ale kieruje do wszystkich tych, którzy pogan, którzy znajdowali się gdzie? W Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji, Bitynii i określa ich jak wybranych, jakby przeznaczonych do zbawienia. To już nie tylko ten jeden naród był przeznaczony do szczególnej misji, ale wszyscy ci, którzy w tych terenach mieszkali. A w drugim rozdziale ten sam apostoł Piotr powiedział jak? A teraz wy, którzy mieszkacie gdzie? W Poncie, Galacji, Kapadocji, Bitynii, poganie. Teraz wy jesteście kim? Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej światłości. Wy, którzy niegdyś nie byliście ludem, bo ludem był tylko ten jeden wybrany naród. Wy, którzy kiedyś nie byliście tym wybranym narodem. Nie byliście ludem. Teraz wy, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, bo na początku tylko do tego wybranego narodu. Teraz dla was nie było zmiłowania, ale teraz umiłowania dostąpiliście. I Ewangelia poszła wtedy na cały świat. Już nie było wtedy tak, jak tenże sam apostoł w liście do Galacjan napisał jak, że teraz już nie ma. Do końca tych 70 tygodni to wybranym narodem wiadomo był jaki naród. Ale teraz już czego nie ma? Nie ma Żyda, nie ma Greka, moglibyśmy tutaj dodać, nie ma Polaka, nie ma Niemca, nie ma Amerykanina, nie ma. Wszystkie narody są zrównane. Nie ma Żyda, nie ma Greka, nie ma niewolnika, nie ma wolnego. Nie ma mężczyzny ani kobiety. Wszyscy mają jednakowe prawo do zbawienia. Tu nie trzeba emancypacji w ramach chrześcijaństwa. Nie ma mężczyzny, nie ma kobiety. Albowiem wy wszyscy co? Jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnic. Czyli jeżeli przyjmujecie Jezusa Chrystusa, tak jak w Starym Testamencie, tym wybranym narodem byli ci, którzy fizycznie pochodzili z kogo? No z Abrahama. To teraz, po tych 74, czyli 490 latach i w tym ostatnim tygodniu, kiedy Mesjasz umiera i potem jeszcze 3,5 lat było łaski dla tego narodu, jakby wyłącznej łaski, jak odrzucili, nie poddali się pod wpływ Ducha Świętego, no to apostoł Paweł tłumaczy. Nie ma już Żyda, nie ma Greka, nie ma narodów. Każdy ma prawo do zbawienia. I czytaliśmy, że jeżeli przyjmujemy Chrystusa, dalekiego potomka Abrahama, no bo z tej linii wywodzi się Mesjasz, no to jesteśmy kim? Narodem w sensie duchowym izraelskim. Jesteśmy dziećmi Abrahama. Już nie z linii fizycznej, ale przez linię duchową. Jest to proste, jasne. Tego wielkiego przywileja dostąpiliśmy. Dlaczego tak się stało? Co Bóg powiedział do tego narodu, gdy ich wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli? Co powiedział? Powiedział pewne proroctwa. A wiecie Państwo, są proroctwa w Biblii bezwarunkowe. Bóg powiedział, tak się stanie i koniec. Powiedział, w połowie, po 483 latach pojawi się Mesjasz. Powiedział bezwarunkowo, w połowie ostatniego tygodnia, po 3,5 latach będzie zabity. Łaska jeszcze będzie 3,5 lat. Bezwarunkowo powiedział Chrystus, odchodząc z tej ziemi, bezwarunkowo co powiedział? Że ja powrócę. Nie zna nikt, nie objawił dnia ani godziny, ale bezwarunkowo powiedział, powrócę. Natomiast są pewne przepowiednie, które mają jaki charakter? Warunkowy. Tylko trzeba zawsze dokładnie Biblię czytać. I Bóg, gdy przemawiał do tego narodu po wyprowadzeniu ich z niewoli, co powiedział? Jeżeli, zwróćcie to na to słowo, jeżeli, czyli warunek jest podany, jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga Twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania. Mówiliśmy o tych przykazaniach też. To ja dziś Ci nadaję, to Pan Bóg Twój wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi. Będziesz wywyższony ponad wszystkie narody. Dalej. I spłyną na ciebie i dosięgną cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana Boga Twego. Taka obietnica była dana temu narodowi, któremu najpierw były zwiastowane. Jeżeli usłuchasz, to co będzie? Wszelkie błogosławieństwa na ciebie spłyną. A jeżeli nie usłuchasz, to co się stanie? Również w tym samym przemówieniu jest podane, tym 28 rozdziale od 64 wiersza, do tego narodu. I rozproszy cię Pan pomiędzy wszystkie ludy od krańca po krańce ziemi. Będziesz tam służył innym bogom, których nie znałeś, ani ty, ani twoi ojcowie, bogom z drewna, kamienia. Ale u tych narodów nie będziesz miał wytchnienia. No ale powiemy, bo to jest mowa do narodu izraelskiego, który stracił ten przywilej wybrania, nie stracił przywileju prawdy o zbawieniu czy przyjęcia zbawienia, że jeżeli nie usłuchasz, rozproszy cię pomiędzy wszystkie narody. No ale powiecie, no to proroctwo się nie wypełniło. No bo jest Izrael dzisiaj. Ale my wiemy o tym, że jest Izrael i 20%, czasem 30% tego narodu gromadzi się w państwie izraelskim. 70-80% pozostaje gdzie? W rozproszeniu. Tak jak jest powiedziane, rozproszy cię Pan pomiędzy wszystkie narody i nie będziesz miał wytchnienia. Cały czas prześladowany. Tuła się z narodu do narodu. Nie będzie odpoczynku dla stopy twojej nogi, lecz Pan ci da serce zatrwożone, oczy przygasłe. Się tak wiernie wypełnia. I duszę zbolałą. Życie twoje będzie ustawicznie zagrożone. Nawet w tym państwie, gdzie tam część tego narodu się zgromadzi. Że życie twoje będzie ustawicznie zagrożone. Lękać się będziesz nocą i dniem i nie będziesz pewny swego życia. Rano będziesz mówił, oby już był dzień, wieczór, a wieczorem będziesz mówił, oby już było rano, z powodu twojej trwogi twego serca, która cię ogarnie, a na widok tego, co będziesz oglądał twoimi oczami. Jeżeli, to będzie tak. A jeżeli nie usłuchasz, I Szczepan będzie musiał powiedzieć się, zawsze sprzeciwiacie Duchowi Świętemu. To jak będzie? To będzie tak, jak ta przepowiednia mówiła, która do dnia dzisiejszego się niestety spełnia. Tak.
To jest zapowiadane, że jest odlot do ziemi przymierza.
Tak.
Do USA. Czyli to jest jakby drugi Izrael, bardzo szczęśliwe państwo, najlepsze jak do tej pory na świecie.
No, czy to najlepsze, czy najszczęśliwsze, zapraszam, w sobotę będzie mowa na temat proroctwa, a Stany Zjednoczone, czy to rzeczywiście tak szczęśliwe jest, ale jedno jest prawda, naród ten jest rozproszony na całym świecie, a jaki los tu i tam go spotyka, no nawet oczywiście w naszym kraju. W związku z tym, chociaż ma prawo do zbawienia, jak mają prawo wszyscy, natomiast stracił prawo jako szczególny naród. Co dalej? Patrzmy dalej. W związku z tym czytamy, niech to będzie dla nas takim apelem pod koniec, że wyszedł Jezus w koronie, niestety cierniowej, w płaszczu purpurowym i rzekł im Piłat, oto człowiek. Piłat, prokurator rzymski, pokazał Chrystusa ubiczowanego w koronie cierniowej i co powiedział? Oto człowiek. Jakby nieświadomie powiedział, oto człowiek, na którego czekaliście przez cały Stary Testament. Czekaliście. Oto jest ten człowiek. Tak jak śpiewaliśmy 4000 lat w pewnych pieśniach w kościele, 4000 lat wyczekiwany. Oto ten człowiek. Nareszcie przyszedł. Jako ten, o którym ta piękna obietnica z Ewangelii Jana mówi, co mówi? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy już naród, nie tylko ten były wybrany naród, nie tylko Polacy, Amerykanie i tak dalej, aby każdy, który weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jestem Bogu wdzięczny za to, że zbawienie jest na podstawie czego? Wiary. A uwierzyć może każdy. Uwierzyć może każdy w to, co Jezus Chrystus dokonał. Następnego dnia czytamy, albo to było w momencie chrztu Chrystusa, Jan Chrzciciel zobaczył Chrystusa i powiedział, po chrzcie nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do Niego i rzekł, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Pokazał, dlatego że przez cały Stary Testament składane były symboliczne baranki, które miały wskazywać na tego prawdziwego. A gdy ten prawdziwy przyszedł, to co Jan Chrzciciel powiedział? Te wszystkie baranki w Starym Testamencie, one wskazywały na tego prawdziwego baranka. W tych ofiarach starotestamentalnych oni mieli widzieć przyszłego baranka. I Jan Chrzciciel powiedział, oto baranek prawdziwy w momencie chrztu, który gładzi grzechy świata. Dlatego w Dziejach Apostolskich jest taki piękny tekst. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Nie ma innego imienia. Jest tylko jedna postać. Stwórca stał się człowiekiem i zapłacił cenę zbawienia. I on tylko ma prawo przebaczać grzech. To on dokonał. Żaden inny przywódca religijny nie zapłacił cenę, nie prowadził doskonałego życia i nie zapłacił cenę za zbawienie. I dlatego, proszę Państwa, cóż chcemy z tym uczynić? Czytamy w 27 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdy więc zebrali się Żydzi, rzekł do nich Piłat. Gdy się zebrali, potem jak oświadczył i pokazał im, oto człowiek, na któregoście czekali. Ja wierzę, że to on nawet nieświadomie powiedział, ale była to wielka prawda. Oto ten człowiek. Gdy byli zebrani, to Piłat, którego chcecie, abym wam wypuścił? Barabasza czy Jezusa, którego zowią Chrystusem? Wybierajcie. Kogo mam, bo był taki zwyczaj, że na święta te paschalne czy wielkanocne, naszym językiem mówiąc, jakiegoś więźnia wypuszczano. I Piłat wziął największego przestępcy, Barabasza, mordercę, po jednej stronie postawił, a drugiej stronie postawił tego, który przyszedł umrzeć i darować nam życie, przywrócić wieczną sprawiedliwość, abyśmy w oparciu o Jego sprawiedliwość mieli prawo do życia w tym królestwie, o którym mówiliśmy. I rzecze Piłać, cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Na to wszyscy odpowiedzieli. Co odpowiedzieli? Niech będzie ukrzyżowany. Jakież to smutne. Jakież to smutne jest, że w ten szczególny dzień Chrystus jest postawiony, a Piłat wskazuje, kogo mam wypuścić. Barabasza to znaczy kogo? Mordercy, przestępcy, uosobienie szatana. Kogo wybieracie? Barabasza mordercy wybieracie? Czy tego, który przyszedł, który was stworzył, stał się człowiekiem, aby zapłacić cenę zbawienia, to znaczy tego pomazańca, Chrystusa? Kogo mam wypuścić? A oni, co powiedzieli o Chrystusie, kogo wybrali? Niech będzie ukrzyżowany. Szanowni Państwo, musimy jasno i wyraźnie sobie powiedzieć, że to nie tylko około 2000 lat temu ludzie stali przed takim wyborem. Kogo wybrać? Barabasza czy Chrystusa? W każdym momencie naszego życia stoimy przed takim samym wyborem. I przed takim samym wyborem dzisiaj stoimy na tym miejscu. Kogo wybieramy? Barabasza? Grzech, złe postępowanie, wzgardę w stosunku do Boga Chrystusa, czy wybieramy kogo? Czy wybieramy Chrystusa? Ja wierzę, że naszym życzeniem jest, nasza obecność dzisiaj na tym miejscu jest dowodem tego, że wybieramy kogo? Chrystusa. Nie Barabasza, nie tego, którego symbolizował Barabasz, ale wybieramy Jezusa Chrystusa. I dlatego w liście do Hebrajczyków jest takie piękne, są takie piękne słowa. To jakże ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. To jak ujdziemy? Gdzie się schowamy? Jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie, że to ten, który nas stworzył do szczęścia, radości, pokoju, a następnie stał się człowiekiem, prowadził doskonałe życie, aby przywrócić wieczną sprawiedliwość, dla nas ją przywrócić, którą przez wiarę możemy przyjąć, to gdzie się schowamy? Gdzie się udamy? Tam w Apokalipsie w pewnym momencie jest taki bardzo ważny wiersz, być może to na tym miejscu już było też, że ci ludzie, którzy wzgardzą Chrystusem, w tym ostatnim momencie, gdy Chrystus powróci, będą wołać do kogo? Do góry skał. Przykryjcie nas przed obliczem tego, który przychodzi. Tak wiele dla nas uczynił. Wszystko dla nas uczynił. Złożył swoje życie, a myśmy go co? Zlekceważyli. Co pozostaje? wołać do gór i skał, przykryjcie nas przed obliczem Tego. To jest tak, jak ktoś wyświadcza nam tyle łaski, tyle dobroci, a my tą dobroć, tą łaskę cały czas lekceważymy. To nawet w takim popularnym języku się mówi, że co, oby ziemia przed nami się zapadła. Nie zniesiemy widoku Tego, który tyle dobra dla nas uczynił, a my Go lekceważymy. Tym bardziej, jak zlekceważymy Chrystusa umierającego za nas, to pozostaje tylko jedno. Do gór i skał wtedy wołać, przykryjcie nas, bo tego nie zniesiemy. Dlatego moim życzeniem jest dzisiaj, abyśmy przyjęli Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela, dokładnie zapowiedzianego przez proroctwo. Nie przypadkowo, nie tak jak inni przywódcy przypadkowo się znaleźli. Abyśmy Go przyjęli jako naszego Zbawiciela przez wiarę. A jak powróci, bo czytaliśmy, że cała Biblia mówi, miał przyjść, przyszedł i powróci. Jak powróci, abyśmy mogli wyjść na Jego spotkania i co powiedzieć. Oto nasz Pan. Tak długo czekaliśmy na Niego. Przyjęliśmy Jego zbawienie i chcemy teraz być w Jego Królestwie, w tym Królestwie, o którym wczoraj na zakończenie czytaliśmy, że widziałem nowe niebo, nową ziemię. A czego tam już było? Płaczu, śmierci, cierpień. Tam już więcej nie będzie. Ale wszystko to stanie się dzięki Jezusowi Chrystusowi. Drodzy Państwo, to jest moje życzenie pod Waszym adresem, pod moim adresem, Waszym adresem, abyśmy przyjęli, bo gdzie się schowamy, gdy zlekceważymy tak wielkie zbawienie, które przez wiarę możemy przyjąć. Niech Bóg łaskawy nam do tego dopomoże. Jest moim życzeniem i moją modlitwą. Amen.
Mili Państwo, jeszcze króciutko zaproszenie na przyszły tydzień. Sobota, tak jak już mówiłem, dwa spotkania, najpierw o godzinie 11, też tutaj na tym miejscu Kościół i Ameryka w Prorostwie. Ja będę miał przyjemność prowadzić ten wykład, kazanie, jedno z drugim, dwa w jednym. A wieczorem o godzinie 17 przyjście Emanuela, też oczywiście na tym miejscu. To prawie koniec na dzisiaj, prawie dlatego, że mamy oczywiście konkurs. Państwo wychodząc zostawicie znowu swoje imię, nazwisko, znowu będziemy losować książki. I tak jak wczoraj, tak i dzisiaj kończymy pytaniami. Jest okazja, żeby zadać pytania, które gdzieś tam Państwu chodzą po głowie, czy znowu w związku z dzisiejszym wykładem, czy jakiekolwiek inne proroctwa albo treści biblijne, jest okazja, żeby zapytać profesora Władysława Koloka. Mamy jedno pytanie z karteczki. Ja pozwolę sobie to sobie przeczytać.
Tak. Gdzieś tutaj było.
Ja bo pamiętam także mógł. Nie wiem, gdzieś tyle tych kieszeni, tyle tych kapiesów.
Jest.
Tutaj wygrane losy, tu przegrane losy, tutaj dzisiejsze, ale jest ta kartka. Pytanie jest takie. Jakiego kościoła bramy piekielne nie przemogą? Czyli fragment z Ewangelii Mateusza, gdzie Piotr słyszy, tak, te słowa, może odpuśćmy je, zresztą nie ja będę odpowiadał na to pytanie, więc zapraszam z powrotem na to miejsce. Bardzo proszę. Jakiego kościoła bramy piekielne nie przemogą?
Niech Słowo Boże otworzy. Ja nie jestem na tyle kompetentny i mądry, aby to na to pytanie odpowiedzieć, ale mogę przeczytać z listu apostoła Pawła do Efezjan, drugi rozdział, wiersz 20. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus. Pismo Święte odpowiada, że tego kościoła, który jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków. Cały czas cytowaliśmy niektóre wypowiedzi apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym, którego opoką nieporuszoną jest kto? Jezus Chrystus. Tego Kościoła oczywiście bramy piekielne nie przemogą. Tego, jeszcze raz podkreślam, który jest na fundamencie apostołów, proroków, to, co jest w Piśmie Świętym napisane, a którego opoką jest kto? Jezus Chrystus. Tak będzie oczywiście w przyszłości, czy z tych, którzy na tym fundamencie będą budować, będzie jedna owczarnia, jeden pasterz, a tym jedynym pasterzem będzie Jezus Chrystus.
Bardzo dziękuję. Jest jeszcze kolejne pytanie.
Ano, to ja jeszcze wracam.
Kolejne też od Państwa. Drugie pytanie jest takie. Dlaczego na grobie nie powinno palić się z niczym? Każde pytanie jest dobre. Zobaczymy, czy jaką odpowiedź uzyskamy. Palić, nie palić, czy to coś znaczy?
Tak. Ja mam pochowanych bliskich. Żonę, która zmarła, rodziców. Nie palę tam z niczym. Oczekuję na ten wspaniały dzień, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie i zmartwych zbudzi. Ale jeżeli ktoś uważa za właściwe tam zapalić jakoś to miejsce, gdzie pochowanie, uświetnić, nie chciałbym tego krytykować, ale wiedząc o tym, że ci ludzie śpią w prochu ziemi, już nic nie wiedzą, nawet chociażbyśmy, nie wiem, co tam robili na tych grobach, oni o niczym nie wiedzą. No dlatego ja też tego nie czynię. Mój ojciec, jak umierał, to mi powiedział takie zdanie jeszcze tuż przed śmiercią, żebyście mi jakiegoś pomnika wielkiego tam nie stawiali. Jak macie pieniądze, oddajcie to na biednych i na głoszenie Ewangelii. I dlatego takie jest moje podejście do wierzę na podstawie Pisma Świętego do cmentarzy i grobów. A jedno najpiękniejsze, że cmentarze, ja jutro pojadę aż na Zaolziu, żeby stanąć nad grobem mojego jednego z najlepszych przyjaciół i żeby mu powiedzieć: Edwardzie, z Bogiem, do zobaczenia w czasie powtórnego przyjścia. Chciałem go jeszcze bardzo w grudniu zobaczyć, nie zobaczę go już i to mu powiem, to powiem rodzinie nad grobem, ale zobaczę go w Królestwie Niebieskim.
Bardzo dziękuję. Proszę jeszcze tutaj zostać, bo ja myślę, że będą kolejne pytania. Czyli, jak ja zrozumiałem, w paleniu zniczy, może nie ma nic złego, ale też trudno oczekiwać, że ten zapalony znicz coś ma poprawić, los tej osoby, która...
Oczywiście. Albo będzie świadoma tego, że ja tam pamiętam. Trzeba pamiętać za życia. Ja zawsze mówię... Czasem przynosimy kwiaty na grób. Lepiej kwiaty przynosić za życia. Z lepszy sposób oczywiście.
No i teraz czas dla Państwa. Dla Państwa, którzy zostawiliście swojego pytania na karteczce. Jest Pan z tyłu, bardzo proszę.
Jest pytanie.
Tak. Zgoda. Dlaczego Bóg wybrał naród? Dlatego, że my bardzo często wybranie źle traktujemy, jako wybranie, że my jesteśmy wybrani, wszyscy powinni nas służyć. Nie. Jeżeli ktoś jest wybrany do czegoś, to jest wybrany nie do, żeby mu służono, ale jest wybrany do służby. Od kogoś trzeba było zacząć. No i dlatego wybrał ten naród i ten naród miał być jakim narodem? Służebnym dla całego świata. Im objawił prawdę o zbawieniu. Oni składali ofiary I przez te ofiary mieli mówić o przyszłej ofierze, o przyszłym baranku. I wielu to czyniło, Abraham to czynił, inni. Nie czynili tego wszyscy. I dlatego jest to bardzo ważne. Ja też zostałem wybrany jako pastor. Ale nie dlatego, żeby mnie ktokolwiek gloryfikował albo jakiś szczególny sposób wynagradzał. Ja wiem, że jestem wybrany do służby i staram się służyć. Mimo to, że jestem już od wielu lat na emeryturze, mógłbym spokojnie przy kominku gdzieś tam siedzieć. Wolę przyjechać do Łodzi, jutro po północy jechać na Zaolzie, żeby pocieszać rodzinę, które stracili ojca, dziadka, pradziadka i nie wiadomo kogo tam jeszcze. Powołanie przez Boga jest powołaniem do służby, a nie do tego, aby wszyscy służyli. Naród ten został wybrany do służby, aby całemu światu mówić o przyszłym Mesjaszu i że jak ten Mesjasz przyszedł, aby go przyjąć, i całemu światu mówić o tym, że ten Mesjasz jako Król Królów i Pan Panów przyjdzie. Zawsze od kogoś trzeba raz zacząć. Zawsze trzeba od kogoś zacząć. I Bóg postanowił zacząć od tego narodu. To nie był jakiś szczególny naród, ale Bóg go uczynił szczególnym przez misję, jaką zlecił. No i każdy z nas. Ja się już dowiedziałem o prawdzie o zbawieniu i dlatego stoję dzisiaj na tym miejscu i tym, którzy jeszcze tego nie słyszeli, abym powiedział i modlić się i zaapelować o to, aby tą prawdę przyjęli.